Andrea skłonił się głęboko i znikł za drzwiami. Hrabia podążył za nim wzrokiem, a kiedy drzwi się zamknęły, nacisnął ukrytą sprężynę. W jednym z obrazów płótno odsunęło się od ramy, tworząc szparę, którędy można było obserwować przyległy pokój. Zamknąwszy drzwi, Andrea zbliżył się do majora, który wstał, słysząc czyjeś kroki. — Ach, panie ojcze, drogi ojcze! — zawołał Andrea tak, by hrabia mógł słyszeć przez zamknięte drzwi. — Czy to ty? — Witaj mi, drogi synu! — odparł uroczyście major. — Co za szczęście, żeśmy znów ujrzeli się po tylu latach rozłąki! — wydeklamował Andrea, zerkając wciąż ku drzwiom. — Tak, długa była to rozłąka. — Nie uściskamyż się, panie ojcze? — Ależ tak, mój synu! — zgodził się major. I dwaj panowie uściskali się tak, jak to czynią aktorzy w komedii francuskiej. Jeden stuknął nosem drugiego w ramię. — A więc jesteśmy znów razem — zagaił Andrea. — Jesteśmy znów razem — potwierdził major. — Już nie rozstaniemy się nigdy, prawda? — Ma się rozumieć, ale jak sądzę, mój synu, uważasz teraz Francję za swoją drugą ojczyznę. — Istotnie byłbym w rozpaczy, gdyby mi przyszło opuścić Paryż.
— A ja, pojmujesz to, mogę żyć jedynie w Lucze.
— Dlatego nie czekając, wracam do Włoch. — Ale, najdroższy ojcze, nim wyjedziesz, dasz mi dokumenty, na mocy których będę mógł łacno dowieść, czy ja krew płynie w moich żyłach. — Rzecz jasna, toć dlatego przyjechałem, a zbyt natrudziłem się, aby cię odnaleźć i wręczyć ci te papiery, żebyśmy zaczęli się szukać wzajem od nowa. Strawiłbym na to resztę życia. — I gdzież one? — Oho, proszę.
Andrea wyrwał mu niemal akt ślubu i świadectwo chrztu, a rozłożywszy je z pośpiechem naturalnym u dobrego syna, przeczytał błyskawicznie oba dokumenty, co znowu świadczyło o wprawnym oku i palącej ciekawości. Kiedy skończył, czoło rozbłysło mu zagadkową radością. Spojrzawszy na majora, zagadnął ze szczególnym uśmiechem.
— No to czyżby we Włoszech nie było galer? — powiedział to w najczystszym narzeczu toskańskim.
Major wyprostował się.
— A cóż to za pytanie? Skoro fabrykuje się bezkarnie takie dokumenty, za jeden z nich, najdroższy tatku, we Francji posłano by cię do Toulonu, żebyś tam przez 5 lat nałykał się do woli świeżego powietrza.
— Co takiego? — ozwał się toskańczyk, usiłując nie tracić majestatycznej miny.
— No, mój drogi panie Cavalcanti, tu Andrea znacząco uścisnął mu ramię. Ileś dostał za to swoje ojcostwo?
Major otwarł usta, aby odpowiedzieć. — Ciszej — szepnął Andrea.
— Dam panu dowód zaufania. Mam dostawać 50 000 rocznie za to, żeby być pańskim synem. Rozumiesz pan więc, żem daleki, by zaprzeczyć panu tego ojcostwa.
Major rozejrzał się niespokojnie.
— Uspokój się, pan, jesteśmy sami, a zresztą mówimy po włosku. —
A ja dostałem 50 000 jednorazowo,
oznajmił toskańczyk.
A wierzysz w bajki, panie Cavalcanti?
Nie wierzyłem dawniej, ale teraz wierzyć muszę.
To i pan miałeś dowody?
Major dobył z kieszeni garść złota.
Dowód, jak pan widzisz, namacalny.
I sądzisz pan, że mogę wierzyć w dane mi obietnice?
Sądzę, że tak.
I że ten poczciwy hrabia dotrzyma słowa?
Co do joty, ale rozumiesz pan, pod warunkiem, że odegramy naszą rolę.
Jak to?
Ja czułego ojca,
a ja wzorowego syna.
No tak, skoro oni życzą sobie, żebyś pan był moim potomkiem.
Jacy oni?
A bo ja wiem, ci, którzy do pana napisali. Nie otrzymałeś pan listu?
Owszem, od kogo?
Od jakiegoś księdza Busoniego.
Nie znasz go pan.
Nie widziałem na oczy.
I cóż było w tym liście?
A nie wydasz mnie, pan.
Nie ma obawy. Nasze interesy są wspólne.
No to czytaj, pan.
I major podał mu list. Andrea przeczytał szeptem.
Jesteś pan w biedzie, czeka cię nieszczęsna starość. Czy nie zechciałbyś pan, jeśli się nie wzbogacić, to w każdym razie zostać niezależnym? W takim razie jedź pan zaraz do Paryża, odwiedź pana hrabiego de Monte Cristo, pola elizejskie 30 i zapytaj o syna, którego miałeś z margrabianką Corsinari, a porwanego, kiedy był chłopcem 5-letnim. Synów to Andrea Cavalcanti. abyś nie podał panu wątpliwość dobrej woli niżej podpisanego, dołączam, primo, bon na 2400 lirów toskańskich płatny u pana Gozzego we Florencji. Secundo, list polecający do pana hrabiego de Monte Cristo. Hrabia otworzy panu kredyt w wysokości 48 tysięcy franków. Staw się panu niego 26 maja o 7 wieczór. Podpisano ksiądz Busoni.
Otóż i to. Nie rozumiem, co pan masz na myśli,
ozwał się major.
Otrzymałem list niemal identyczny.
Pan?
Tak, ja. Od księdza Busoniego? Nie. A od kogóż więc?
Od jakiegoś Anglika, lorda Wildmore, który obrał sobie przydomek Sindbad Żeglarz.
I tyle pan go znasz, co jak księdza Busoniego?
Niezupełnie mam tu nad panem niejaką przewagę.
Widziałeś go pan?
Tak, raz jeden.
Gdzie? Tego właśnie wyjawić panu nie mogę. Nie życzę sobie, abyś pan wiedział tyle, co ja.
A co było w liście? Czytaj pan.
Jesteś pan biedny, czeka cię nędzna przyszłość. Chcesz pan zdobyć nazwisko, być niezależnym i bogatym?
Do diabła, mruknął Andrea, kołysząc się na piętach.
Po cóż w ogóle zadawać takie pytania? Wsiądź pan do karetki pocztowej, która będzie czekać na ciebie tu w Nicei za genueńską rogatką. Pojedziesz pan przez Turyn, Chambéry i Pont de Bivouzy. 26 maja o 7 wieczór stawisz się panu pana hrabiego de Monte Cristo pola Elizejskiej 30 i zapytasz o swego ojca. Jesteś pan synem margrabiego Bartolomea Cavalcanti i margrabianki Oliwy Corsinari. Jak się o tym przekonasz z dokumentów, które doręczy ci margrabia? Dzięki nim będziesz pan mógł bywać pod wymienionym nazwiskiem w salonach Paryża. Dochód wynoszący 50 tysięcy franków rocznie pozwoli panu występować tak, jak nakazuje twoja wysoka kondycja. Dołączam bon na 5000 franków płatny u pana Ferrea, bankiera nicejskiego, i list polecający do hrabiego de Monte Cristo. Hrabia na moją prośbę zaspokoi wszelkie pańskie potrzeby. Sindbad żeglarz.
Rzekł major.
To brzmi bardzo pięknie.
Prawda?
Widziałeś się pan z hrabią?
Przed chwilą.
Potwierdził?
Co do joty.
Rozumiesz pan coś z tego?
Dalibóg nie.
Jest w tej aferze ktoś oszukany.
W każdym razie chyba nie ja i nie pan.
Na pewno nie.
Ale w takim razie...
A cóż to nas obu obchodzi?
Racja.
To właśnie chciałem powiedzieć. Trzymajmy się razem, ręka w rękę, zmierzajmy do celu.
Niech będzie. Znajdziesz pan we mnie godnego partnera. Przekonasz się o tym.
Drogi ojcze, nie wątpiłem o tym przez moment.
Przynosisz mi zaszczyt, drogi synu.
Monte Cristo wybrał ową chwilę, aby wrócić do salonu. Na odgłos jego kroków obaj panowie padli sobie w objęcia. Tak zastał ich gospodarz.
No i cóż, margrabio? Zagadnął. Odnalazłeś syna i, jak mi się zdaje, przypadł ci do serca.
Ho, ho, panie hrabio, radość zapiera mi dech.
A pan co na to młodzieńcze?
O, panie hrabio, szczęście odjęło mi mowę.
Szczęśliwy ojciec i syn, szczęśliwy, dorzucił hrabia.
Jedno tylko mnie smuci,
ozwał się major,
to, że niezwłocznie muszę wyjechać z Paryża.
O, spodziewam się, że nie odjedziesz, mój drogi panie Cavalcanti, odrzekł Monte Cristo, póki nie zaprezentuję pana kilku moim przyjaciołom.
Jestem na rozkazy pana hrabiego.
No, a teraz wyspowiadaj się, młodzieńcze.
A komu mam się spowiadać?
Swojemu ojcu, rzecz jasna. Powiedz, że coś niecoś majorowi o stanie swoich finansów.
O, do diabła, dotknąłeś pan czułej struny.
Słyszał pan, major? Ozwał się Monte Cristo.
Słyszałem.
A zrozumiałeś pan?
Wybornie.
Kochany chłopak mówi, że trzeba mu pieniędzy.
A cóż ja na to poradzę?
No dasz mu je pan, do licha.
Ja?
Tak, pan. Monte Cristo przeszedł między dwoma panami.
Wiesz,
powiedział, wsuwając Andrei w rękę plik banknotów.
Co to takiego?
Odpowiedź pańskiego ojca.
Mojego ojca?
Tak, czyż nie dałeś mu do zrozumienia, że potrzebujesz pieniędzy?
Dałem i co z tego?
Poprosił mnie, abym wypłacił panu tę sumkę.
Na poczet moich dochodów?
Nie, na koszta pańskiej instancji.
Ojcze kochany, cicho pan, bądź nie widzisz, że ojciec twój pragnie być dobrodziejem bezimiennym?
Oceniam ten dowód delikatności, odparł Andrea, kładąc pieniądze do kieszeni pantalonów.
To dobrze, odpowiedział Monte Cristo. A teraz do widzenia panom.
Kiedy będziemy mieli zaszczyt znów ujrzeć pana hrabiego? Spytał Cavalcanti.
Aha, tak, kiedy będziemy mieli znów ten zaszczyt? Powtórzył Andrea.
W sobotę, skoroście panowie tak łaskawi.
Zaraz, no tak, w sobotę.
Wydaję obiad w moim domu w Ottil, ulica Źródlana 28. Będzie parę osób, między innymi pan Danglars, bankier panów. Trzeba, żebyście się panowie z nim poznali, z uwagi na wasze wspólne rachunki.
Strój galowy?
Zagadnął półgłosem major.
Tak, włożysz pan mundur, pluderki, przypniesz ordery.
A ja? Spytał Andrea.
Pan ubierzesz się jak najprościej. Czarne pantalony, lakierki, biała kamizelka, frak czarny albo granatowy, halsztuk. Polecam w tym względzie firmę Blin albo Weronik. Jeśli nie znasz adresu, zwróć się pan do Baptysty. Jesteś pan bogaty, nie możesz więc ubierać się pretensjonalnie, bo zepsujesz całe wrażenie. Gdybyś kupował konie, polecam pana Devedu. Feton, nabędziesz pan w firmie Baptist.
O której mamy się stawić?
Zagadnął młodzieniec. Około 6:30.
Doskonale, nie zawiedziemy, rzekł major, dotykając kapelusza.
Panowie Cavalcanti skłonili się hrabiemu i wyszli. Monte Cristo wyjrzał oknem. Szli pod rękę dziedzińcem.
To istotnie, rzekł do siebie, wyjątkowe łajdaki.
Szkoda, że nie są naprawdę ojcem i synem.
Zasępił się, pomyślał chwilę i rzekł jeszcze, pójdę do Morelów. Zdaje się, że niesmak dławi mnie bardziej niż nienawiść.